Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Cztery fakty odnośnie Betlejem. Pan Jezus urodził się w Betlejem, tak? Wszyscy o tym wiemy. I są cztery fakty odnośnie dzisiaj miasta, które liczy od 25 do 30 tysięcy mieszkańców. Dzisiaj, na tą chwilę, teraz, jakbyśmy zmierzyli populację w Betlejem, to dzisiaj tam jest od 25 do 30 tysięcy ludzi. Słowo Betlejem z hebrajskiego bet to jest dom, lechem to jest chleb. Czyli Betlejem to jest dom chleba. Tak samo jak inne słowo biblijne z tym początkiem Betesda to jest na przykład dom miłosierdzia. Bet, chleb, ezda, to jest miłosierdzie, bądź wstyd, bądź niesława. Betsaida pojawia się w Biblii, to jest coś takiego, co nazywa się domem ryb. Dom ryb. Betel, to jest dom Boga. Bet, to jest dom, El, to jest Bóg. Czyli słowo Betlejem, to jest nic innego, jak oznacza jedną rzecz. To jest dom chleba. Kim jest Chrystus? Chrystus jest chlebem żywota. I przyjrzyjmy się czterem faktom. Pierwszy fakt jest taki, że samo miejsce Betlejem jest dosyć ciekawym miejscem. Księga Micheasza, 5 rozdział, 1 werset, to jest księga, która mówi na temat Betlejem i mówi w taki sposób: a ty Betlejem Efrata, zbyt małe, by zaliczać cię do znaczniejszych rodów Judy. Z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władał w Izraelu. Jego początki pradawne sięgają dni pradawnych. To jest, księga Micheasza była napisana kilkaset lat, zanim pojawił się Chrystus na ziemi. Kilkaset lat, zanim pojawił się Chrystus na ziemi. I to jest dosyć ciekawe, że już wtedy w księdze Micheasza czytamy o mieście, o małej miejscowości, gdzie wydarzy się coś niezwykłego. Jak mówi Micheasz, jesteś zbyt małe, aby zaliczać się do znaczniejszych rodów Judy. Jesteś zbyt małe, jesteś małe, jesteś nic nieznaczące, aby zaliczać się do rodów Judy. Z ciebie wyjdzie mi ten, który będzie władał w Izraelu. Jest oczywiście mowa o Jezusie Chrystusie. Jego początki są pradawne, sięgają dni pradawnych. Innymi słowy, Chrystus istniał, zanim istniał czas. I ciekawe jest to, że w tamtych czasach, w czasach Chrystusa, Betlejem mogło liczyć około maksymalnie 1000 mieszkańców. To była mała miejscowość. Populacja w tamtym czasie świata, samego Imperium Rzymskiego, to było dokładnie 56 milionów ludzi. Cały świat maksymalnie liczył 200 milionów. Maksymalnie 200 milionów ludzi. To była bardzo, obecnie mamy 8 miliardów, jak nie więcej. Wtedy było 200 milionów ludzi. I dlaczego Bóg wybrał Betlejem? To jest ciekawe pytanie. Dlaczego Bóg wybrał tą małą miejscowość, która w oczach ludzi nic nie znaczyła? Musimy sobie zadać pytanie, dlaczego Bóg wybrał naród Izraela, którego wielkość dzisiaj, wielkość państwa Izrael dzisiaj, to jest 1,5 województwa polskiego. Dlaczego Bóg wybrał Izraela? I 5 Księga Mojżeszowa, 7 rozdział, wersety od 6 do 7, kiedy wam to przeczytam, to myślę, że wam się naświetli perspektywa tego, jak myśli Bóg. Jesteście bowiem świętym ludem Pana, mówi Bóg do Izraela, twojego Boga. Właśnie ciebie wybrał Pan, twój Bóg, spośród wszystkich ludów ziemi, abyś był jego szczególną własnością. Pan przylgnął do was i wybrał was nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, bo wy akurat jesteście spośród nich najmniejsi. To jest ciekawe. Bóg wybrał Izraela nie dlatego, że oni byli wielkim narodem. Bóg ich wybrał jako swój naród wybrany dlatego, że oni byli najmniejsi liczbowo. To był najmniejszy naród w tamtym czasie, kiedy Bóg ich wybrał. I to wszystko zaczęło się od jednego człowieka, który nazywał się Abraham. Bóg wszedł w przymierze z Abrahamem i z Abrahama właśnie powstał naród izraelski. W Bożej mentalności nie jest to, aby wybierać to, co znaczące, aby uczynić coś znaczącego. To jest jego mentalność. Bóg wybrał Betlejem. Miasteczko, które było nieistotne, Bóg je wybrał. Aby co zrobić? Aby zawstydzić to, co jest wielkie i potężne. Innymi słowy, Bóg wybrałby dzisiaj, aby urodzić się w Borkach Wielkich, a nie w Nowym Jorku. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Borki Wielkie to jest nic znaczącego miejscowość. Albo w Wojciechowie. Albo w Ciasnej. A Ciasna to za duża. Bóg to jest Boża mentalność. Wybrać coś nieznaczącego, aby uczynić przez to, co jest coś nieznaczącego, aby uczynić coś, co ma potężne znaczenie. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, wersety od 26 do 27. Paweł był bardzo szczery w swoich listach odnośnie chrześcijan. Paweł mówi tak, przyjrzyjcie się bracia i siostry też w domyśle, kto jest wśród was powołanych, po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych, garstka szlachetnie urodzonych. Inne tłumaczenia greckie mówią, niektórzy z was są tacy, że wstyd was pokazać publicznie. Cieszy mnie to poczucie humoru, które macie. Niektórzy są tacy, że wstyd was pokazać publicznie. Ale właśnie to, co w oczach świata głupie, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To jest Boża mentalność, to jest Boże Królestwo. Bóg wybiera coś, co w oczach innych ludzi nie ma większego znaczenia, aby przez to, co nie ma znaczenia w oczach ludzi, uczynić coś, co ma potężne znaczenie. To jest Boża mentalność. Drugi fakt odnośnie Betlejem to są jacy tam byli ludzie w Betlejem. Największy król Izraela, Dawid, król Dawid, urodził się gdzie? Urodził się w Betlejem. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, pierwszy werset, Biblia mówi tak. Potem Pan powiedział do Samuela, jak długo będziesz bolał nad Saulem, że ja odrzuciłem go jako króla Izraela. Napełnij swój róg olejem i idź, posyłam cię do Jessaja Betlejemczyka. Betlejemczyk to jest człowiek, który mieszka w Betlejem. Gdyż wśród jego synów upatrzyłem sobie przyszłego króla. Czwarty werset tego rozdziału mówi, Samuel uczynił to, co powiedział mu Pan. Gdy przyszedł do Betlejem, starsi miasta z drżeniem wyszli mu na spotkanie i zapytali, czy twoje przyjście oznacza pokój? Dawid pochodził z Betlejem. Nie wiem, czy wiesz, ale Dawid jest w prostej linii rodowodu Jezusa Chrystusa. Dawid urodził się w Betlejem i Chrystus urodził się w Betlejem. Ale dlaczego Józef i Maria nie pochodzili z Betlejem? Oni pochodzili z Nazaretu. To była miejscowość, która była, Nazaret i Betlejem to była miejscowość, która była oddalona około 110-120 kilometrów od siebie. Dlatego, że w tamtym czasie tak przez przypadek się stało, że zarządzono spis ludności. W tamtym czasie. A więc co się wydarzyło w tamtym czasie? Ewangelia Łukasza, drugi rozdział, wersety od 1 do 7. Biblia mówi tak. Właśnie w tym czasie ukazał się dekret cesarza Augusta, aby ludność całego cesarstwa rzymskiego poddała się spisowi. Pierwszy ten spis miał miejsce, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Wszyscy zatem szli do spisu, każdy do swojego miasta. Czyli jeśli następował spis ludności, to każdy musiał się udać i zgłosić się do miasta, gdzie się urodził. I w tym czasie udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawida, Betlejem, dlatego że pochodził z domu i z rodu Dawida. Józef, opiekun Pana Jezusa, pochodził również w prostej linii, jeśli chodzi o rodowód, z linii Dawida. Miał tam być spisany wraz z poślubioną sobie Marią, która spodziewała się dziecka. Akurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania. I urodziła swojego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki, ułożyła go w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Bóg wybiera Józefa jako opiekuna nad Chrystusem i Bóg wybiera Marię, aby była matką Chrystusa. Ona została wybrana do tego, aby urodził się Chrystus. Ona nigdy nie współżyła z mężczyzną. Biblia mówi o tym, że Duch Święty ją zacienił i ona zaszła w ciążę i urodził się Chrystus. Ale ciekawe jest to, że Maria, kiedy zaszła w ciążę, była nastolatką. Ona była nastolatką. To nie była kobieta, która miała 25 lat. To była kobieta, która miała kilkanaście lat. Ona miała kilkanaście lat. W oczach ludzi wyglądała, że zaszła w ciążę. Weź powiedz komukolwiek. Wiesz, jak ona mogła się wytłumaczyć przed kimkolwiek i powiedzieć, wiecie, ja zaszłam w ciążę z Duchem Świętym. Aha, okej, okay. Fajnie. Wszyscy tak mówią. Ona zaszła w ciążę z Duchem Świętym i nikomu nie mogła tego wyjaśnić i była na dzień dobry obłożona potężnym wstydem i hańbą. 2000 lat temu zajść w ciążę, przed tym, zanim weszło się w związek małżeński, to była hańba. Nawet wiek XVII, kiedy nadszedł czas purytanów w Stanach Zjednoczonych, powstała taka książka, która nazywała się Szkarłatna Litera. Ktoś czytał? Szkarłatna litera, chodziła kobieta, kiedy kobieta zaszła w ciążę przed czasem i chodziła z literką A, dlatego że od słowa A po angielsku oznacza to kobietę, która była cudzołożna. Zaszła w ciążę przed czasem i to była wielka, wielka hańba. Ona była pokazywana palcem. Nawet w XVII wieku to była hańba. Pomyśl sobie o Chrystusie. Pomyśl sobie o Chrystusie w tamtym czasie. Maria i Józef. Totalnie normalni ludzie. Betlejem, normalne, przeciętne, małe miejsce. Wybiera Bóg do tego dzieła, aby się narodzić przeciętnych, zwykłych ludzi, jeśli niezwykłych, to w negatywny sposób. Józef był cieślą. Niektórzy mówią, że nie był cieślą, tylko był kamieniarzem. Już nie ma znaczenia, był rzemieślnikiem. Trzecia rzecz odnośnie Betlejem to jest to, że były problemy w Betlejem. Te problemy polegały na tym, że Józef i Maria udali się na ten spis ludności do Betlejem, kiedy Maria była w trzecim, czyli ostatnim trymestrze ciąży. Tak? Czyli miesiąc 7, 8, 9. I ona w tym czasie musiała podróżować, prawdopodobnie na osiołku, musiała podróżować przez... Niektórzy mówią, że podróż z Nazaretu do Betlejem mogła zabrać od 4 dni do 10 dni. Ale to była kobieta w ciąży, zaawansowanej ciąży. Ja nigdy nie byłem w ciąży i nie wiem, jak to wygląda, ale kiedy my z Krysią byliśmy w ciąży, to tak się teraz mówi, to ja też to przeżywałem. Szczególnie jeśli masz 3 ostatnie miesiące ciąży. Torba jest spakowana, jesteś gotowy do szpitala, szczególnie w 9 miesiącu i czekasz, co się będzie działo. Jeśli tylko pojawiają się jakieś skurcze, szczególnie jeśli masz pierwsze dziecko, to zaczynasz panikować jak dzik. A więc już, jedziemy do szpitala, kiedy masz już 3 dziecko. To już mierzysz, jak często są w ogóle te skurcze. Nie ma co panikować. Jak mówisz, że rodzisz, mój znajomy ostatnio powiedział do swojej żony, przerażające, mówi, jak masz już te, trzecie dziecko, jak masz już te skurcze takie poważne, to wsiadaj w samochód i jedź. I daj mi znać, czy już rodzisz. Ale to tak w Sosnowcu. A więc Józef i Maria udają się do Betlejem w tamtym czasie. Jak musiała się czuć Maria, jak musiał się czuć Józef, kiedy oni udają się do tego Betlejem, nie ma miejsca w gospodzie, ponieważ wielu ludzi zjechało do Betlejem, nie było miejsca w gospodzie. Mówiąc współcześnie, nie zabukowali sobie noclegu. I Biblia mówi, Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, wersety od 6 do 7, akurat gdy tam byli, nadszedł czas jej rozwiązania. I urodziła swojego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i ułożyła go w żłobie, ponieważ w gospodzie nie było dla nich miejsca. Malutkie miejsce. Zwyczajni, a jeśli niezwyczajni, to w negatywny sposób ludzie. Bardzo dziwne okoliczności funkcjonowania. Mało perfekcyjny scenariusz, aby narodził się Bóg. I teraz przechodzimy do meritum sprawy. Czwarty fakt odnośnie Betlejem jest najbardziej szokującym faktem. Dlatego, że Księga Micheasza, wersety, piąty rozdział, wersety od 3 do 4, zapowiadają, że narodzi się w tym malutkim Betlejem, w tym mało znaczącym mieście. Narodzi się ktoś, kto będzie naprawdę znaczący. I powstanie i będzie pas w mocy Pana, w majestacie imienia Jahwe, jego Boga. Wówczas osiądą, bo jego wielkość sięgnie aż po krańce ziemi. Jest mowa o Chrystusie. I teraz jest najważniejsza rzecz. I ten, który się tam urodzi, i ten, który się tam pojawi, będzie pokojem. Tu nie chodzi o to, że on będzie miał pokój. Tu chodzi o to, że on będzie pokojem. Słowo, hebrajskie słowo pokój, to słowo, które jest użyte w tym fragmencie, w Starym Testamencie, w Księdze Micheasza, mówi o tym i będzie on szalom. I on będzie pokojem. I powiem wam, co to znaczy szalom w języku hebrajskim. To jest pokój, to jest harmonia, to jest całkowita pełnia, to jest powodzenie, to jest dobry stan duszy i przede wszystkim to jest wewnętrzny, z niczym nieporównany pokój, który jest wewnątrz twojego serca. To jest szalom. Szalom to nie jest tylko powitanie, tak się witali Żydzi, szalom, szalom. Natomiast szalom to jest koncepcja, o której mówi Bóg. Ci, którzy mają szalom, ci, którzy mają pokój, ci mają harmonię, pełnię, doskonałość, powodzenie i spokój, którego nie da się porównać z niczym. W Nowym Testamencie słowo pokój pochodzi od greckiego słowa, które nazywa się eirene, czyli irena oznacza pokój. Eirene, to jest greckie słowo, które jest odpowiednikiem szalom, ono oznacza również to samo, pełnia, spokój, wyraża to stan, kiedy twoja dusza, to jest bardzo ważne, twoja dusza nie jest pod wpływem tego, co dzieje się na zewnątrz twojego życia. To jest taki stan. Innymi słowy, Chrystus, przychodząc na ziemię, oferuje każdemu człowiekowi szalom. Oferuje pokój, że pomimo pandemii, że pomimo trudnych sytuacji, pomimo bankructw, pomimo tego, że ludzie na lewo i prawo będą umierać dookoła ciebie, pomimo szaleństwa, które będzie się działo w twoim życiu, pomimo braku zewnętrznego pokoju, możesz mieć w swoim sercu szalom. Pokój, który jest nie do wytworzenia przez człowieka. Ten pokój, tego pokoju nie da się wytworzyć w ten sposób, że pójdziesz na jakiś kurs albo na jakiekolwiek szkolenie. To szalom, nie da się tego wytworzyć w taki sposób, że będziesz stawał każdego dnia przed lustrem i mówił, jaki jesteś fantastyczny i mówił sobie, że wszystko będzie dobrze. Szalom jest dla tych, którzy będą chcieli mieć ten szalom. Ale jak zobaczyliśmy w Micheasza, szalom to jest osoba, to jest Jezus Chrystus. Kiedy Jezus Chrystus przychodzi do twojego życia, kiedy zapraszasz Go do twojego życia, pojawia się szalom, pojawia się ta pełnia, pojawia się ten spokój, pojawia się po prostu ten doskonały wewnętrzny spokój, którego nie da się opisać. Że będziesz spał spokojnie w czasie burzy. To jest szalom. Bo Chrystus jest szalom. I zobaczcie jedną rzecz w Ewangelii Łukasza w 2:8-14 Biblia mówi tak. Na pobliskich polach przebywali natomiast pasterze. Urodził się już Chrystus. Na przemian trzymali oni nocną wartę przy swoim składzie, stadzie. Wtem stanął przy nich anioł Pana, chwała Pańska ogarnęła ich zewsząd swym blaskiem, a oni wpadli w przerażenie. Przestańcie się bać, uspokoił ich anioł. Właśnie ogłaszam wam wielką radość. Będzie ona udziałem całego ludu. Dziś urodził się wam Zbawca. Jest nim Chrystus Pan. Stało się to w mieście Dawida, czyli w Betlejem. Oto co będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i ułożone w żłobie. I natychmiast pojawiły się obok anioła zastępy wojsk niebieskich. Masz malutkie dziecko, owinięte w pieluszki. Nie w pałacu, ale w żłobie. I nagle pojawia się, Biblia mówi, pojawia się zastęp wojsk niebieskich, bo tylko oni wiedzieli, co się stało. Tylko oni wiedzieli, co się stało na ziemi przed chwilą. Wielbiły one Boga słowami chwała na wysokościach Bogu. Teraz posłuchajcie. A na ziemi szalom ludziom jemu miłym. Tu nie chodzi o pokój na świecie. Pokój na świecie jest utopią, jeśli nie ma pokoju szalom w twoim sercu. My próbujemy modlić się o pokój na świecie. My pragniemy pokoju na świecie, ale ludzie na całym świecie, wielu ludzi ciągle nie ma szalom w swoim sercu. Ciągle nie ma szalom w swoim sercu. Nie ma Chrystusa w swoim sercu. A więc jaki pokój tak szybko przyniósł Chrystus na ziemię? Pierwsza istotna rzecz. Chrystus przyniósł pokój pomiędzy człowiekiem a Bogiem. List do Rzymian, 5:1-2. Usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Paweł mówi w liście do Rzymian, na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Człowiek, kiedy się rodzi, przychodzi w stanie wojny pomiędzy sobą a Bogiem. Ty nie przychodzisz jako Boże dziecko. Ty nie przychodzisz jako przyjaciel Pana Boga. Ty nie przychodzisz jako ten, który już jest synem i córką Boga. To jest nieprawda, to jest kłamstwo. Rodzisz się i jesteś wrogiem Pana Boga. Bóg nie może mieć z tobą pokoju, ponieważ twoją tożsamością jest bycie grzesznikiem. Rodzisz się grzesznikiem. Nie wiem, czy pamiętasz, ale nikt nie uczył cię, aby być niegrzecznym. ale spektrum możliwości małych dzieci. Wiecie, dzisiaj dzieci tu pięknie śpiewały. I rodzice tak sobie patrzyli, no jak jest sreberka dzisiaj. Ale my wiemy, jak to wygląda w domu. My wiemy, jakie dzieci są w domu. Ich nie musisz uczyć, aby one kombinowały i były grzeszne albo niegrzeczne. I ci ludzie rosną i rosną i rosną i rosną i rosną i rosną. Stają się nastolatkami, wchodzą w dorosły wiek. I coś, co robi Bóg? Bóg cały czas puka do serca człowieka. Cały czas. I były takie momenty już w twoim życiu, że Bóg pukał głośno do twojego serca. Byłeś na pogrzebie i Bóg pukał do twojego serca i zadawał ci pytanie. Ty sobie myślałeś, że to były twoje myśli. A co z tobą, jak umrzesz? A co z tobą, jak umrzesz? Było wiele takich momentów w twoim życiu, że Bóg pukał do twojego serca, ponieważ w momencie, kiedy się rodzisz, jesteś wrogiem Boga, ale Bóg chce, abyś nie był jego wrogiem, Bóg chce, abyś był jego synem, Bóg chce, abyś była jego córką, Bóg robi wszystko, aby cię znaleźć. Bóg robi wszystko, aby cię znaleźć. W Starym Testamencie było niemożliwe, aby człowiek mógł mieć pokój z Bogiem, gdyby ktoś nie umarł. W Starym Testamencie powstał system ofiarniczy, kiedy przychodzili ludzie do kapłanów. Działo się to notorycznie. Przychodzili, brali jakieś zwierzę. W zależności od zamożności przychodzili z jakimś zwierzęciem. To zwierzęcie było kładzione na ołtarzu. Ten człowiek, który przynosił zwierzęcie, wyznawał swoje grzechy. I te grzechy w symboliczny sposób przechodziły na to zwierzę. I w tym momencie było podcinane gardło temu zwierzęciu i lała się krew, ponieważ Stary Testament mówił jedną prostą rzecz. I tu się nic nie zmieniło. Nie ma przebaczenia bez przelania krwi. Ci ludzie mieli pokój z Bogiem tylko dzięki temu, że zwierzęta notorycznie umierały za ich grzechy. Notorycznie umierały za ich grzechy. Chrystus przychodząc na ziemię, powiedział całemu światu, jest możliwość szalom dla każdego z was. Jest możliwość pokoju pomiędzy Bogiem a wami, bo ja jestem drogą do Ojca. Ja płacę cenę za wasze grzechy. Ja spłacam karę za wasze grzechy. Moja krew się przeleje, abyś ty mógł być zbawionym człowiekiem, abyś ty mógł żyć w pokoju z Bogiem. Tego się nie da wyprodukować. Tego się nie da wyprodukować, aby mieć pokój z Bogiem. Tego się nie da wyprodukować. Druga rzecz jest taka, że Chrystus przyniósł pokój, który możesz mieć w swoim sercu i w swojej głowie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 27. Chrystus mówi do swoich uczniów, pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Daję wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. Chrystus mówi do swoich uczniów, daję wam hebrajskie szalom. Jeśli uwierzycie we mnie, jeśli zaprosicie mnie do swojego życia, będziecie mieli szalom w waszych sercach, ponieważ ja jestem szalom. Ponieważ ja jestem pokojem. I nie jesteście w stanie wytworzyć pokoju dookoła siebie, nie jesteście w stanie wytworzyć tego pokoju, będziecie cierpieć. Będziecie ciągle się zmagać, ponieważ ciągle i ciągle będziecie mieli mnóstwo problemów. Mój szalom nie zabiera problemów. Mój szalom daje wam pokój w czasie, kiedy macie ich całe mnóstwo. Dlatego Paweł w liście do Filipian mówi tak, 4 rozdział, wersety od 6 do 8. To jest werset, który zmienił moje życie. To jest werset, który tak mocno zakotwiczył się w moim sercu przez ostatnie lata. To jest coś, czym ja żyję. Przestańcie się martwić o cokolwiek, mówi Paweł do kościoła Filipi. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Paweł mówi, przestańcie się martwić. Innymi słowy, Paweł mówi, Bóg was nie powołał do tego, abyście się martwili. Bóg was powołał do tego, abyście w każdej sprawie, w każdej sytuacji, w każdym problemie, w każdym wyzwaniu, cokolwiek stanie na waszej drodze, gdy się modlicie i prosicie z wdzięcznością, przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Co to znaczy, że my mamy przedstawiać Bogu z wdzięcznością? Kiedy przynosisz coś Bogu, Bóg mówi załatwione. Nie zawsze jest załatwione tak szybko, jak ty chcesz i nie zawsze jest załatwione w sposób, jaki ty chcesz, ale jeśli jest szalom w twoim sercu, jeśli jest Chrystus w twoim sercu, to ty automatycznie stajesz się Bożym synem, stajesz się Bożą córką, a Bóg, który jest twoim ojcem, troszczy się o ciebie. I w sytuacji, kiedy coś składasz przed Bogiem, wchodzi do twojego życia szalom. To jest tak samo, jak to by był problem w moim życiu. To by był problem w moim życiu, jakby to była jakaś sytuacja, jakaś choroba, cokolwiek. Kiedy ja przychodzę do Boga i przedstawiam mu mój problem, to mam to zrobić w taki sposób, że ja już Bogu dziękuję, że On się tym zajmie. Ja już nie muszę o tym myśleć. Ja już nie muszę nic kombinować. Bóg się tym zajmie. I ostatnie 3 lata na tym świecie, w którym my żyjemy, pokazały nam jedną rzecz. Że to wszystko się dzieje bez naszej kontroli. Że rzeczy się dzieją dookoła nas i my nie mamy na to wpływu. Możesz wyjść na ulicę i krzyczeć, że nie chcesz pandemii. Możesz wyjść na ulicę i krzyczeć, że ja się temu nie poddam. Możesz wyjść na ulicę i powiedzieć, że się z tym nie zgadzasz. Możesz wyjść na ulicę i krzyczeć, że nie będzie wojny na Ukrainie. Możesz wyjść i krzyczeć i powiem ci tak, to nic nie da, bo ty jesteś ograniczony w swoim działaniu. Jedyne, co jesteś w stanie zrobić, to zostawić rzecz Panu Bogu, aby On się tym zajął w twoim życiu. I kiedy to naprawdę zostawiasz przed Bogiem, to pojawia się szalom. I o tym mówi list do Filipian. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Moment, kiedy się martwisz o cokolwiek, to jest nic innego, jak pokazanie Panu Bogu, że ty ciągle masz jakąkolwiek moc, aby cokolwiek zmienić. Martwienie się o cokolwiek, to jest symptom tego, Boże, ja ci nie ufam w 100%, że ty się tym zajmiesz. Ludzie, którzy mają szalom w swoim sercu, to są ludzie, którzy nie muszą nic udawać. Oni nie muszą udawać radości. To jest pokój, który jest w ich sercu, którego nie da się zrozumieć. To jest Boża wola dla człowieka. Człowiek dumnie myśli, że jest w stanie sam przebrnąć przez ten świat, nie odnosząc żadnego uszczerbku. Człowiek nie jest powołany do życia w pojedynkę. Ja nie mówię o związku małżeńskim. Ja mówię o tym, że człowiek nigdy nie został stworzony, aby żyć sam. Człowiek został stworzony, aby żyć w harmonii ze swoim Stwórcą. Człowiek został stworzony, aby żyć w harmonii z Bogiem. Aby żyć w komunikacji z Panem Bogiem. I wtedy będzie cię wypełniał potężny szalom. Wtedy będzie cię wypełniał potężny szalom. Trzeci pokój, który przyniósł Chrystus, to jest pokój z ludźmi. Pojednałeś się z kimś w te święta, czy nie? Nie. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 14 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Pana. Autor listu do Hebrajczyków mówi, dążcie do pokoju ze wszystkimi. Dążcie do szalom ze wszystkimi. Miejcie pokój z wszystkimi. Dlaczego chrześcijanie mają dążyć do pokoju? Bo chrześcijanin to jest człowiek, który powinien mieć wewnętrzny szalom w swoim sercu. Ten werset nie jest ponad twoją siłę. Ten werset nie jest ponad twoją możliwość. Ten werset mówi, abyś wziął to, co jest w twoim sercu. Abyś wziął ten pokój i miał ten pokój ze wszystkimi. Pragnieniem każdego chrześcijanina jest mieć pokój z innymi ludźmi. To jest jego naturalny stan. Chrześcijanin nie czuje się dobrze, kiedy jest nieprzebaczenie w jego sercu. Chrześcijanin się dusi, kiedy jest nieprzebaczenie względem innego człowieka. Chrześcijanin chce mieć pokój z ludźmi. No ale ja bym chciał, ale nie wszyscy chcą. Dlatego list do Rzymian, bardzo realny list, bardzo prawdziwy, obnażający całe nasze człowieczeństwo. Paweł mówi tak w 12 rozdziale, werset od 18 do 19. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Jeśli to jest możliwe z waszej strony, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Czy to jest łatwe? Absolutnie nie, to jest trudne. Bez Boga szalom niemożliwe. Bez Chrystusa mieć pokój z ludźmi to jest niemożliwe. Wiecie, co ludzi, którzy mają szalom, uzdalnia do tego, aby przebaczać? Oni sami mają świadomość, że im tak wiele przebaczono. Kiedy ja mam świadomość, ile Chrystus mi przebaczył, to mam łatwość, aby przebaczać innym. To mam łatwość, aby mieć pokój ze wszystkimi. Kolejny pokój, który Chrystus przyniósł, to jest pokój w problemach. To jest pokój w problemach i to jest ten ostatni pokój. Ewangelia Marka, 4 rozdział, wersety od 35 do 41. I chciałbym, żebyś się skupił na sam koniec na tym fragmencie. Tego samego dnia wraz z nastaniem wieczoru polecił im. Przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Pozostawili więc tłum i odpłynęli z nim tak, jak siedział w łodzi. A towarzyszyły mu inne łodzie. Wtem rozszalała się wielka burza. Zerwał się wiatr, fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniała już wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Obudzili go więc i wołają: nauczycielu, nie martwi, bo powiedz Bogu, nie martwi cię to, że giniemy. Chrystus mógł powiedzieć tak ku ścisłości, to wy giniecie, a mi się nic nie stanie, bo ja nie mogę zginąć. Tak ku ścisłości. Ale nie martwi cię to, że giniemy. I dalej Chrystus mówi, Chrystus zrobi coś takiego. On wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: zamilcz, uspokój się. I nastał i ustał wiatr. I zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary? A ich ogarnął wielki strach. Tak, że zaczęli mówić jeden do drugiego: kim on jest, że są mu posłuszne nawet wiatr i wzburzone fale. Uczniowie Pana Jezusa w tamtym momencie znali już Go może 2 lata. Ale dopiero w sytuacji, która była krytyczna dla ich życia, zadali sobie pytanie, kim On jest? Kim On jest? Że są mu posłuszne burze, że są mu posłuszne wiatry, że jest mu posłuszny wszelki chaos, który jest dookoła nas. Kim on jest? Nasz naród wygląda mniej więcej w taki sposób, że słowo Jezus jest znanym imieniem. Idziemy przez miasta, przez jakiekolwiek miasto, jakąkolwiek miejscowość. I widzimy krzyż z Chrystusem. I tego jest dziesiątki tysięcy w Polsce. Dziesiątki tysięcy. Ale większość ludzi nie ma pojęcia, kim On jest. Większość ludzi nie ma pojęcia, kim On jest i jak Chrystus odnosi się do ich życia. Ostatni pokój, który Chrystus przynosi, to jest pokój w burzach twojego życia. To nie jest pytanie, kiedy, co robić, jeśli pojawi się burza. To jest pytanie, co robić, kiedy pojawi się burza. Bo burza w twoim życiu pojawi się wcześniej czy później. I możesz sobie powiedzieć, a wtedy zawołam do Boga. Jeśli będziesz miał możliwość i zdolność zawołać do Boga. Czy znasz Boga tych świąt? Czy wiesz, kim jest Chrystus? Jeśli jesteś chrześcijaninem i nie ma w tobie szalom, to totalnie nie rozumiesz, kim jest Chrystus. A jeśli nie jesteś chrześcijaninem, co oznacza, jeśli jeszcze nigdy nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to jest zupełnie zrozumiałe. To jest zupełnie zrozumiałe, że nie rozumiesz, czym jest wewnętrzny pokój, którego nie da się porównać z czymkolwiek innym. Pokój, który nie jest pod wpływem zewnętrznych okoliczności. To jest coś, co jest w tobie. Dlatego, że jeśli Chrystus, który jest szalom, Chrystus, który jest pokojem w twoim sercu, jeśli On ciągle jest, jeśli Go zaprosiłeś do swojego życia, jeśli On jest, to cokolwiek by się nie działo, On ciągle jest. I dla tych, którzy Go zaprosili kiedyś do swojego życia, On, to Chrystus zaprowadzi ich do miejsca, gdzie On obecnie zamieszkuje. A to jest niebo. A to jest niebo. Pytanie, kim jest Chrystus dla ciebie, jest najważniejszym pytaniem, jakie jesteś w stanie sobie zadać, a następnie na nie odpowiedzieć. Bo albo On jest wszystkim, albo On jest nikim i niczym. Wielu ludzi bierze, o, podoba mi się ta gadka o pokoju, to ja chcę mieć ten Boży pokój. Albo, ja chcę mieć to Boże uzdrowienie. O, ja chcę, żeby Bóg mnie uzdrowił. Albo, ja chcę mieć to Boże zaopatrzenie. Nie da się podzielić Pana Boga na kawałki. Jeśli chcesz tylko Jego pokoju, jeśli chcesz tylko Jego zaopatrzenia, jeśli chcesz tylko Jego zdrowia, które On może ci dać, to uczyniłeś sobie Bożka. Uczyniłeś sobie Bożka. To nie jest Bóg, to jest Bożek. Twój Bożek nazywa się pokój, twój Bożek nazywa się bezpieczeństwo finansowe, twój Bożek nazywa się zdrowie. Chrystus albo w całości, albo w ogóle. Micheasz powiedział, On jest pokojem. On jest szalom. To nie jest to, że On ma troszkę pokoju, troszkę zdrowia, troszkę zaopatrzenia. On jest. Albo bierzesz Chrystusa w całości, albo tworzysz sobie Bożka. Albo tworzysz sobie Bożka. A Biblia zabrania mieć jakiegokolwiek Bożka. Biblia mówi o jednym Bogu, którym jest Jezus Chrystus. On jest szalom. Jeśli jest to możliwe, chciałbym was poprosić, abyśmy wszyscy wstali z okazji tych świąt. Wiecie, to nie jest 52. kazanie w tym roku. To nie jest 104. kazanie przez ostatnie 2 lata. I to nie jest 156. kazanie przez ostatnie 3 lata. I to nie jest 208. kazanie przez ostatnie 4 lata. To, co usłyszałeś przed chwilą, uwierz mi, ma moc całkowicie przemienić twoje życie. Ten Chrystus, ten Bóg, który jest Szalom, czeka, aby przyjść do twojego życia. To jest ten czas. Jeśli jesteś chrześcijaninem, przestań go traktować fragmentarycznie. Przestań brać, wezmę ten pokój, wezmę to uzdrowienie. Przestań go tak traktować. Albo wszystko, albo nic. I chciałbym, żeby ten Bóg Szalom dzisiaj wypełnił całkowicie twoje życie. Abyś poszedł do domu zachłyśnięty właśnie Nim. Zachłyśnięty właśnie Nim. Zafascynowany właśnie Nim. Panie Jezu, ja, jak możesz, to połóż swoją rękę na swoim sercu. Serce jest z lewej strony. To dla mężczyzn informacja. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę. O każdą osobę, Duchu Święty. O każdą osobę, która tutaj wstała i która tutaj jest. I modlę się, Duchu Święty, abyś tchnął szalom do naszych serc. Abyśmy wzięli całkowicie nasze życie, nasze troski, nasze zmagania, nasze wyzwania, nasze choroby, nasze problemy, naszą przyszłość. Złożyli teraz przed Tobą. I zaufali Ci całkowicie, że Ty jesteś Bogiem, który troszczy się o swoje dzieci. Panie Jezu, Ty jesteś naszym pokojem. Ty śpisz w czasie burzy i chcesz, abyśmy my nauczyli się spać spokojnie w czasie burzy. Niczym nie roztargnieni, niczym nie rozproszeni, bo Bóg, który jest szalom, Bóg, który jest pokojem, mieszka w naszym sercu. Panie Jezu, ja modlę się, abyś błogosławił w ponadnaturalny sposób każdą osobę, tu i teraz. Niech przyjdzie Twoje szalom. Być może wstałeś, być może jeszcze nigdy osobiście nie zaprosiłeś Boga do swojego serca. Zapraszając Boga, zapraszasz wszystko, co On ma. Zapraszasz wszystko to, kim On jest. Zapraszasz Jego zbawienie, zapraszasz Jego uzdrowienie, zapraszasz Jego pokój, zapraszasz Jego troskę. Zapraszasz to, że On jest Twoim Ojcem, że On chce Ciebie w 100% zaadoptować takim, jakim jesteś. I Twoje życie od momentu, kiedy Go zaprosisz do Twojego życia, będzie stawać się lepsze. Nie oznacza bez problemów, ale już nie będziesz sam. Będziesz odczuwał Jego obecność. Będziesz czuł Jego bliskość, będziesz odczuwał Jego oddech i będziesz słyszał Jego głos, jak On mówi do Ciebie. Jeśli chcesz przyjść dzisiaj do Niego i poddać Mu swoje życie, pomódl się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą, bo jak śpiewaliśmy, Ewangelia jest prosta. Ona jest prosta, ona jest zwyczajna. Ona polega na tym, że człowiek odpowiada na to, co Bóg zrobił dla niego. A Bóg przyszedł i umarł za nasze grzechy. I pragnie jednej rzeczy. Bóg pragnie jednej rzeczy, aby mógł zamieszkać w twoim sercu i stać się Panem twojego życia, aby mógł cię prowadzić. Jeśli chcesz przyjąć Chrystusa dzisiaj do swojego życia, to proszę, pomódl się ze mną. Pomódl się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. To nie jest jakiś religijny komunał, to nie jest jakiś religijny frazes. Jeśli to jest szczere, to Bóg odpowie na wołanie twojego serca. Jeśli możesz, to pomódl się ze mną. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i chcę Cię przeprosić za każdy mój grzech. Boże, wybacz mi każdy mój grzech. Wybacz mi każdy mój upadek. I modlę się, Boże Wszechmogący, abyś Ty zamieszkał w moim sercu. Abyś stał się Bogiem mojego życia. Abyś stał się Panem mojego życia. Boże, ja od dzisiaj nazywam Cię moim Panem. I wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Ewangelia jest prosta. Jeśli modliłeś się dokładnie tą modlitwą, to jako Kościół nie z okazji świąt, ale tak w ogóle. Chcemy Ci podarować Nowy Testament. Kiedy otworzysz tamte drzwi, po prawej stronie będzie stał człowiek, który będzie stał przy tych Nowych Testamentach. Poproś go o Nowy Testament i rozwijaj swoją relację z Bogiem. Czytaj o tym, jaki jest Bóg. On chce do Ciebie mówić przez to bardziej niż myślisz. Jeśli podjąłeś tą decyzję, gratuluję Ci z całego serca, bo wszedłeś w zupełnie inny sezon w swoim życiu właśnie tu i teraz. Niech Bóg Was wszystkich błogosławi. Niech Boży szalom będzie nad Wami. Niech Boża łaska będzie nad Wami. I pamiętaj, Twój Bóg jest blisko Ciebie. On jest blisko Ciebie. Życzę Ci jeszcze ostatniego pięknego dnia i do zobaczenia za tydzień już w nowym roku, w nowej sytuacji, rok 2022. Wchodzimy w nowy rok, nieprosty rok, ale wierzę, że wchodzimy z Bogiem i dlatego jesteśmy bezpieczni. Niech Bóg Was błogosławi, wesołych świąt i do zobaczenia.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.